Jaki region. Po 12.15 odwiedzamy duże miasta, mniejsze miejscowości i wsie regionu. Mówimy, co się dzieje, dobrego lub złego, w dzielnicach, na osiedlach, w waszych małych ojczyznach. Na żywo. Dyskusja z mieszkańcami i urzędnikami. Plusy i minusy, sukcesy i porażki. Jaki region.
Samorząd Torunia włączył się w utworzenie wyszukiwarki internetowej Niepełnosprawnik, w której można znaleźć informacje o dostosowaniu obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy tej okazji zapytamy dziś o to, jak idzie walka z barierami architektonicznymi, co udało się zdziałać w ostatnim czasie w Toruniu, w województwie, z czym są największe problemy. Audycja Jaki region dziś ze skweru oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. W Toruniu jesteśmy tuż koło Nadwiślańskiego Bulwaru. Ciemne chmury tu i tam na niebie. Mam nadzieję, że wpasujemy się w pogodowe okno. Na razie nie pada, choć przed chwilą troszeczkę kapuśniaczek tutaj dał się nam we znaki. Witam bardzo serdecznie gości. Maria Drescher, pełnomocnik Zarządu Województwa do spraw osób niepełnosprawnych.
Dzień dobry państwu.
Bożena Miller, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu. Izabela Miłoszewska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Toruńskiego Urzędu Miasta.
Dzień dobry.
Jest Piotr Barczuk, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Witam.
Witam.
Od lat jeździ pan na wózku. Adam Popielewski, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Toruńskiego Urzędu Miasta.
Dzień dobry.
A z Torunia witają Sławomir Nowak i Michał Słobodzian. Panie Piotrze, zacznę od pana. 6 lat temu wynotowałem sobie przy okazji konkursu Województwo bez barier. Mówił pan w wywiadzie dla telewizji Bydgoszcz o budynkach na toruńskiej Starówce. Tu cytat. Jest problem, bo są schody albo w dół, albo w górę, a jeśli się nie poprosi kogoś o pomoc, to raczej jest wielki problem z dostaniem się do środka. Minęło kilka lat, miejska przestrzeń zmieniła się, czy wciąż jest dużo problemów?
Zmienić się zmieniła pod wieloma względami, bo może nie wszystkie, ale duża, duża część miejsc, gdzie nie można było się dostać, w tym momencie już jest dostępna.
Na przykład?
Takie sklepy tutaj na Starówce, gdzie nie były, same schody były. Teraz są z boku zrobione małe podjazdy. Ktoś pomyślał, zamiast schodów można z boku, wzdłuż tych schodów mały podjazd zrobić i jest możliwość wejścia do sklepu. Ewentualnie zlikwidacja progów, które też często nas ograniczały, bo weszło się jeden schodek, a za schodkiem drugi wysoki próg, który też nas ograniczał, nie pozwalał nam wejść. Więc w tym momencie już te bariery są nie wszystkie, ale w dużym stopniu są niwelowane. No na przykład tam, gdzie jest więcej schodów, robią platformy przyschodowe, też pozwalają nam, to tutaj już trzeba się uzbroić w cierpliwość, żeby nam pomogli w uruchomieniu tej platformy, bo nie wszystkie są dostępne od ręki, więc to też nam troszkę sprawę utrudnia, ale też pozwala się w jakiś sposób dostać.
Pan od lat jeździ na wózku, gra pan w rugby, jest pan osobą wyrehabilitowaną. My spotykamy się tutaj nad Wisłą. Pan dotarł z Rubinkowa. No właśnie, nie przyjechał pan samochodem, to była droga przez mękę. Jak pan tutaj dotarł?
Jeśli się zna komunikację, wie którędy, no to jest bardzo szybko i prosto sposób, bo poruszam się transportem publicznym, autobusy niskopodłogowe w bardzo dużym stopniu są już w tym momencie w Toruniu, niemalże 80% tych autobusów jest przystosowanych, wystarczy tylko znaleźć odpowiednią linię, odpowiednią godzinę, o której autobus jedzie i problemu nie ma. Można niemalże pod samą Starówkę dojechać.
A tutaj na Starówce, nie wiem, krawężniki, bruk, brak tych obniżeń, to ciągle jest zmora, czy po Starówce
no
może
jeszcze,
się pan poruszać?
Jeszcze jest bardzo dużo uliczek,
sprawnie.
Które są starym brukiem zrobione, więc jedziemy niemalże cały czas w balansie. No ale tutaj to już
co to znaczy w balansie?
Trzeba tylko na dwóch tylnych kołach jechać. Mm-hmm. Przód musi być uniesiony, żeby można było pokonać te bariery, bo zaraz wpadamy w dziury i nie ma możliwości przejechania. Ale to już technika i wyćwiczenie tego, co pozwala nam te bariery pokonać. W inny sposób się nie da.
No ale to trzeba potrafić, prawda? Nie każdy umie tak...
Tak, no trzeba od tego zacząć, żeby się tego nauczyć i obyć. Ja już jeżdżę 19 lat na wózku, więc mi to... Niemalże jak chodzenie ludziom, tak mi ta jazda wychodzi.
Z pana perspektywy, co jest w tej chwili największym problemem? Co należałoby na CITO zmienić, tu w przestrzeni miasta?
Na CITO? No może to, że bardzo dużo budynków jest nadal omijanych i jeśli jest przystosowany, to nie jest to zrobione w ten sposób, jakby osoba niepełnosprawna to widziała.
Mhm. Co to znaczy?
Nie wiem, widzę budynki przystosowane, jest 3-4 stopnie, a zrobiona jest platforma. W tym momencie dla mnie no to jest absurdem ze względu na to, że łatwiej byłoby zrobić tam podjazd, byłoby to cały czas dostępne, a ta platforma nas ogranicza, bo czekamy. albo rezygnujemy zanim nam ktoś to uruchomi, albo po prostu musimy szukać kogoś, kto nam to uruchomi, nam pomoże wjechać.
Ale co, problemem jest to, że jak na etapie projektowania nie pyta się was o zdanie?
No właśnie,
ktoś chce
problem.
Dobrze, no bo ktoś chce dobrze,
są,
tak?
Są takie rzeczy, że projektują to na, nie wiem, z książki, a jeszcze daleko jest z komunikacją między osobami niepełnosprawnymi, żeby zaprosić takie osoby w dużym stopniu i zapytać się, jak to powinno być. Mieliśmy takie projekty i jeździliśmy, dużo obiektów pyta, ale jeszcze też jest dużo takich placówek, gdzie po prostu szukają architekta i on to znajduje niby rozwiązanie, ale nie do końca może...
Funkcjonalne.
Dokładnie w ten sposób.
Jest z nami Maria Drescher, pełnomocnik Zarządu Województwa do spraw osób niepełnosprawnych. 7 lat temu, trochę historii, ale nie będę pani odpytywał z tego raportu.
Mam nadzieję.
Zbadaliście państwo to, w jaki sposób osoby niepełnosprawne z regionu oceniają dostępność różnych obiektów w województwie. Z badania wyszło, że najbardziej nieprzystosowane w regionie są w ocenie osób niepełnosprawnych dworce, przystanki oraz budynki wielorodzinne. Co druga osoba niepełnosprawna za nieprzystosowane uważała obiekty rozrywkowe. Prawie połowa badanych wskazała na zakłady pracy, ulicy, chodniki, parki, place zabaw. 40% badanych wskazało na placówki oświatowe, urzędy, obiekty sportowe. To było 7 lat temu. Ta sytuacja, macie państwo wiedzę, zmieniła się, poprawiła się? Teraz te dane byłyby lepsze? Wy to w ogóle badacie?
Tak jak tutaj powiedział kolega Piotr Barczuk, zmieniła się i to chyba diametralnie, dlatego że te badania były po to, żeby wsłuchać się w głos mieszkańców z niepełnosprawnością. Jak oni patrzą, jak oceniają dostępność przestrzeni publicznej. W związku z tym należałoby tutaj jak gdyby podzielić na dwie kwestie. Jedną, czyli rozwiązania prawne, które pozwalają na to, że jest przymus już dzisiaj budowania, projektowania obiektów pozbawionych barier. A drugie to, żeby wsłuchiwać się w głos właśnie osób z niepełnosprawnością, organizacji pozarządowych, które reprezentują te osoby, żeby projektować bez barier. Ale też mamy kolejne, czyli infrastrukturę zabytkową. No Toruń jest miastem przecież pisanym na listę UNESCO i jest miastem zabytkowym. Mamy bardzo dużo miejsc, gdzie nie wszystko uda się w pełni przystosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. I biorąc pod uwagę te 7 lat przeznaczania środków unijnych na różne inwestycje. Możemy stwierdzić chociażby to, że Muzeum Okręgowe w Toruniu dostosowało swoją placówkę, montując windę w kominie tego muzeum i dzięki temu ta przestrzeń już jest dostępna nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale dla osób, które mają problemy w ogóle z poruszaniem się, bo przypomnę, że jest wiele schorzeń, które również nie tylko schorzenia narządu ruchu uniemożliwiają przemieszczanie się po piętrach. Również dworzec na przykład w Toruniu, w Bydgoszczy, on był oceniony wysoko przez osoby z niepełnosprawnością.
I to było tak, zresztą, że na etapie projektowania osoby właśnie chciałam powiedzieć, tak, na
etapie nie tylko projektowania, ale też poproszono o taki audyt, organizację pozarządową, chociażby integracja w Bydgoszczy. Dworzec w Bydgoszczy właśnie był zaudytowany przez Stowarzyszenie Integracja, gdzie zwrócono uwagę na etapie już tego ostatecznego oddania do użytkowania, co należy poprawić, jak udoskonalić tą przestrzeń.
Ale czy to nie za późno, skoro to już było gotowe, to bardzo często jest ten substancję trudno poprawić.
Nie, to było na etapie jeszcze montowania, budowania i te przestrzenie są pozbawione barier, ale chcę zwrócić uwagę, że nie tylko mówię tutaj o osobach poruszających się na wózkach, ale osobach niewidomych, osobach niesłyszących, bo to również musi być, czy ta przestrzeń musi być również dostępna dla tych grup. Przy okazji korzystają wszyscy mieszkańcy, osoby starsze, osoby z małymi dziećmi i tak dalej. Ja jedynie chcę zwrócić uwagę, korzystając z tego głosu, że myślę, że najmniej udało nam się zrealizować, czy w jakiś sposób przekonać wspólnoty mieszkaniowe, zarządców spółdzielni mieszkaniowych do tego, żeby jednak pozbawiać barier tam osób mieszkających.
O tym jeszcze będziemy rozmawiać w drugiej części audycji, jeśli pani pozwoli. Oddam głos teraz panu Adamowi Popielewskiemu, dyrektorowi Wydziału Architektury i Budownictwa Toruńskiego Urzędu Miasta. od lat postuluje się to, żeby właśnie osoby niepełnosprawne były włączone jakby w ten proces projektowania, analizowania. Wy tak robicie? Inwestorzy muszą zasięgnąć niejako opinii osób niepełnosprawnych, czy nie ma takiego obligo?
Nie ma takiego wymogu. Były takie próby zmiany prawa budowlanego, które zmierzałoby obowiązkiem uzyskania uzgodnienia projektu w takim zakresie. One się nie powiodły.
Dlaczego? A to byłoby potrzebne?
Każde kolejne uzgodnienie to jest czas. Dla inwestorów wielu tracony niestety i to są koszty. Więc ustawodawca się na to nie zdecydował. My nie mamy podstaw, żeby tego żądać, ale inwestorzy przez lata funkcjonowania obecnych przepisów nabrali już świadomości, że obiekty, które muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych, bez rozwiązania tej kwestii nie dostaną pozwolenia na budowę.
Czyli jest taka kategoria obiektów, tak, które muszą być dostępne?
Tak, prawo budowlane stanowi, że niezbędne warunki funkcjonowania osób niepełnosprawnych muszą być zapewnione w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach wielorodzinnych mieszkalnych.
Tutaj pojawił się taki aspekt, pan Piotr o tym mówił, że nawet jeśli jest jakieś udogodnienie, to często ono jest niefunkcjonalne, tak jakby ktoś nie zadbał o to poradzenie się. To jest właśnie ten problem, że inwestor nawet jak chce dostosować, to nie wie jak to zrobić i z kapelusza niejako stosuje rozwiązanie?
Znaczy, to nie jest wszystko takie proste, bo większość inwestycji podejmowanych to są przebudowy obiektów istniejących. I tam dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych może być bardzo karkołomne. Stąd trudno nam wypracować proste, oczywiste rozwiązania. One są katalogi, są przykłady w odniesieniu do nowo projektowanych obiektów. Tam to jest znacznie prostsze. Te zasady obligują już do określonego sposobu myślenia przy konstruowaniu projektu. Natomiast przy dostosowaniu obiektów, które były projektowane zanim te zasady się pojawiły, zanim zaczęliśmy myśleć o osobach niepełnosprawnych, bywa bardzo kłopotliwe.
Były takie postulaty swego czasu, by wprowadzać sankcje dla inwestorów budujących z barierami. Pani Mario, są takie sankcje? Ci inwestorzy
sankcji
są karani?
Nie ma, ale ja tutaj przypomnę, że przeznaczając środki finansowe unijne w tej nowej perspektywie, to zwraca się przede wszystkim uwagę na projekty, które jednak spełniają wymogi dostępności do potrzeb osób niepełnosprawnych. Minister infrastruktury i niedyskryminacji tutaj skonstruował takie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Czyli już prawnie mamy pewne rzeczy zapisane, ważne, żeby się stosować do tych wytycznych. Przygotowaliśmy również taki akt wewnętrzny, jest przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, z Zarządem Dróg Wojewódzkich i to jest nadal aktualne, że wszystkie inwestycje, które są finansowane przez marszałka ze środków publicznych, muszą spełniać dostępności do potrzeb osób niepełnosprawnych. I przykładem chociażby są drogi, ścieżki rowerowe, chodniki. Mam nadzieję, że spełnimy te oczekiwania tego środowiska.
Bardzo ważna jest zmiana świadomości, promocja pewnej takiej postawy, bo urbaniści mówią, że tak naprawdę budowanie miasta dostępnego dla wszystkich, prawda, panie dyrektorze, to jest jakby wyzwanie bardzo pilne na tu i teraz. Widzi pan zmianę w świadomości inwestorów? Czy oni ciągle myślą sobie, a dostępność dla niepełnosprawnych to fanaberia, to dodatkowe koszty, zrobię to jak najtaniej albo uniknę tego?
Znaczy nie, myślę, że to się zmieniło, zwłaszcza w ostatnim okresie, kiedy ta świadomość jest coraz powszechniejsza. Jest to uwzględniane w programach nauczania już na studiach. Myślę, że nasza dyskusja, jedna z wielu na ten temat, powoduje, że ta świadomość, ja uważam, że jest to wymóg cywilizacyjny. Po prostu jesteśmy na takim etapie naszego rozwoju, że dostrzegamy ten problem i chcąc być nowoczesnym społeczeństwem, również i tym potrzebom staramy się czynić zadość.
A w ostatnim czasie w Toruniu pojawiły się jakieś nowe obiekty, które są modelowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jesteście z czegoś dumni, czy ciągle to kuleje? Najpierw pan dyrektor, za chwilę pani pełnomocnik.
Modelowo dostępne. No, takich pokazowych obiektów nie mamy. Zakładam, że wszystkie nowo powstające obiekty użyteczności publicznej w niezbędnym zakresie są po prostu dostępne. Jest to pewna oczywistość. Nie skupiamy się na tej kwestii. Sprawdzamy tylko, czy ten wymóg jest spełniony.
Pani Maria Drescher?
No ja bym dodała, że mamy Muzeum Piernika. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy w ubiegłym roku kampanię Rodzicielstwo bez barier. Rodziny brały udział w tej kampanii, rodziny z niepełnosprawnością i właśnie tutaj prezydent miasta pozwolił nieodpłatnie korzystać ze swoich obiektów właśnie promując w jakiś sposób miasto i dzięki temu też zostało wysoko ocenione. Także tutaj mogę z całą stanowczością powiedzieć, że Muzeum Piernika bardzo wysoko jest ocenione.
Państwo organizowaliście konkurs Województwo bez barier. On ciągle jest organizowany? Czy
nie,
forma
niestety
się wyczerpała?
Musieliśmy zawiesić.
Nie
no, było jeżeli
chętnych?
Będzie taka potrzeba, chętni byli. Muszę powiedzieć, że nawet próbowaliśmy podjąć tutaj rozmowy z uczelnią UTP w Bydgoszczy po to, żeby również zachęcić studentów, przyszłych architektów.
Ale dlaczego konkurs musieliście zawiesić? To pokazuje problem, że no właśnie nie było czego oceniać?
To znaczy było coraz mniej obiektów, które wymagały oceny, ale ja tutaj powiem, konkurs to nie kwestia oceny i przyznania nagrody dla obiektu, który jest w pełni dostępny do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale tak naprawdę mnie przyświecała od samego początku taka sytuacja audytu, jak gdyby przeprowadzona przez osoby z niepełnosprawnością. Zresztą tu Piotr brał udział w tej ocenie i dzięki temu dyrektorzy tych placówek, prezesi mieli właściwie tak no nieodpłatnie taką możliwość posłuchania właśnie w jaki sposób te standardy powinny być osiągnięte, żeby obiekty były dostępne.
Adam Popielewski?
No, ja mogę do tego tylko dodać, że takim przykładem w ostatniego okresu udostępnienia dla osób niepełnosprawnych budynku jest główna siedziba naszego urzędu, która jest obiektem zabytkowym o określonych walorach architektonicznych i znalezienie miejsca na wbudowanie windy, bo tylko to rozwiązywało ten problem, było bardzo kłopotliwe. Poszukiwania trwały długo, ale skończyły się powodzeniem i od niedawna główna siedziba prezydenta miasta Torunia jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.
Spotykamy się w Toruniu, więc no, szerzej mówimy dzisiaj o Toruniu, pani pełnomocnik, ale w skali regionu, jak pani ocenia tę sytuację? Jak to wygląda w mniejszych miejscowościach? Tam jest boom na to, ta świadomość się zmienia, coraz więcej jest dostosowanych obiektów?
Tak, przede wszystkim jeżeli chodzi o przestrzeń taką zewnętrzną, czyli zmiany na przykład rynku w małych miejscowościach powodują też, że one są dostępne do potrzeb osób niepełnosprawnych, ścieżki pieszo-rowerowe, czyli ta infrastruktura taka zewnętrzna, która pozwala na poruszanie się. Ale to, co podkreślam, niestety nie dotarliśmy w pełni ze świadomością dla zarządców budynków mieszkalnych. I tu ubolewam nad tym, ale też nie zasypujemy jak gdyby tutaj gruszek w popiele. Chodzi o to, żeby jednak zachęcić zwłaszcza współlokatorów do tego, że jednak mieszkamy w jakiejś grupie, w społeczności jakiejś, żeby zgadzać się na to, czy wyrażać swoją wolę, że dzisiaj ja, jutro ty, no każdy z nas może być niepełnosprawny, w związku z tym ta przestrzeń dobrze by była, żeby była
jeszcze
dostępna.
Jeszcze do tego tematu wrócimy. Chciałbym, żebyśmy na moment zatrzymali się jeszcze na przestrzeni publicznej. Toruń włączył się w tworzenie wyszukiwarki internetowej niepełnosprawnik.pl. Jest ze mną pani Izabela Miłoszewska, z nami dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Toruńskiego Urzędu do miasta. W tej bazie ponad 12 tysięcy obiektów w skali kraju. Ile z Torunia?
Tak, w Toruniu rozpoczęliśmy realizację tego projektu w ubiegłym roku, w 2016. I rzeczywiście w tej
zaczęło
chwili...
się od audytu, tak?
Zaczęło
czyli sprawdzaliście
się od audytu.
Państwo, jak tak. jest.
Realizuje to zadanie organizacja pozarządowa, która została wybrana w trybie postępowania konkursowego. Organizacja dysponowała programem, który umożliwił umieszczanie informacji na temat obiektów toruńskich właśnie w takiej wyszukiwarce, o której pan redaktor mówił. W ubiegłym roku zostały zaudytowane obiekty, które znajdują się na terenie Torunia. W tej chwili jest ich ponad 300 i mamy nadzieję, że z każdym rokiem będzie ich więcej. Przyświecał nam jeden cel, żeby mieszkańcy Torunia, którzy borykają się z niepełnosprawnością, mieli szansę zaplanować wyjście do miasta, żeby mogli sprawdzić, które obiekty w Toruniu są obiektami dostępnymi dla nich, no oczywiście dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Bo to jest ważna informacja, jest choćby informacja o tym, czy można wejść z psem przewodnikiem, prawda?
Oczywiście,
taka
że tak. Są bardzo ważne informacje. Tam oczywiście w bardzo prosty sposób można te informacje wyszukać. szukać i można sprawdzić, które obiekty są dostosowane dla jakiego typu niepełnosprawności. I tak jak pan mówił, też jest informacja, czy można na przykład z psem przewodnikiem wejść do kawiarni, czy do obiektu użyteczności publicznej.
Bo to są także sklepy na przykład.
Tak, to są także sklepy. I taki zamysł też był realizatorów tego projektu i nasz, że to nie tylko będą obiekty urzędu, ale to będą również sklepy, będą to instytucje kultury i w tym kierunku zmierzamy. Także mamy nadzieję, że następne lata przyniosą nam jeszcze większą liczbę tych obiektów zaudytowanych i informacje, które będą mogły wykorzystywać osoby niepełnosprawne. Tu myślimy również o turystach, bo dostępność naszego miasta to też przyciąga turystów. Jeżeli są obiekty dostępne, to tych turystów w Toruniu zapewne będzie więcej.
Zrobienie takiego audytu to także obnażenie słabości. Co wyszło wam z tej analizy?
Znaczy,
bo są tam takie miejsca, gdzie jest czarny wykrzyknik na przykład i jest informacja, że nie jest miejsce, nie wszystkie pomieszczenia są dostępne dla wózkowiczów.
Tak jest.
Tak jest, ale
ja myślę,
w starostwie,
że,
czy w urzędzie
że ten
stanu
audyt
cywilnego.
To również
Kamyczek,
i te informacje, które są zamieszczane na tej stronie, to są informacje, które wykorzystują zarządcy, bo oni przy okazji mają możliwość zweryfikowania dostępności swoich obiektów. I to też służy przystosowaniu ich w późniejszym czasie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Więc mam taką nadzieję, że te obiekty, które nie mają dostępności na przykład dla osoby niewidomej, że dzięki temu, co się pojawia na stronie niepełnosprawnik, w przyszłości.
Ale ten audyt pokazał,
się.
Że to, czy te, to, czy miastem, że jakaś taka choroba niedostępności, czy jednak okazało się, że
nie, myślę,
wiele
że,
tych
że
instytucji
właśnie,
i miejsc jest dostępnych?
Nie, myślę, że właśnie pokazał to, że wiele miejsc w Toruniu jest dostępnych. I tutaj szczególnie mówi się o dostępności dla osób na wózkach. Natomiast tutaj też proszę zauważyć, że w niepełnosprawniku są informacje, które zainteresują osoby niewidome, osoby niesłyszące. Są też informacje dla matek, które jeżdżą z dziećmi w wózkach, bo są informacje na temat pomieszczeń przeznaczonych właśnie dla tych osób. Także myślę, że dla dużej grupy osób one będą przydatne. Tutaj chyba warto jeszcze dodać, że z tego niepełnosprawnika korzystają również seniorzy, bo tak jak już przede mną powiedziała pani Maria, seniorzy to też w większości osoby, które borykają się z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Więc myślę, że te informacje dla nich też są istotne.
Panie Piotrze, zaglądał pan na tę stronę? Czy był pan jakoś wciągnięty w tworzenie
jakoś
tego?
W tym momencie nie miałem takiej potrzeby, bo ja to z
pan zna
praktyki,
jak własną kieszeń.
Wiem, które miejsca dla mnie są przystosowane, które nie, więc ja po prostu.
Ale taka baza informacji, bo często osoby niepełnosprawne mówią, że one tak naprawdę nie wiedzą, gdzie się poruszać, co jest dostępne, co nie jest i to trochę blokuje, izoluje te osoby, zostają w domu. Taka baza jest potrzebna?
Jest ona bardzo potrzebna. Powiem szczerze, w Toruniu to akurat ja mogę sam na żywo sprawdzić i wiem, gdzie czego szukać, ale jak wyjeżdżam poza inne, poza Toruń do innego miasta, to jak najbardziej tak samo korzystam, szukam, gdzie bym mógł zatrzymać się, gdzie miałbym najprostszy sposób znalezienie miejsca, gdzie mogę skorzystać z jakichś miejsc, pokojów czy lokalu, do którego mogę się dostać, bo inaczej no, jechałbym w ciemno, więc to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć.
Były
gdzie.
Jakieś przykre niespodzianki, że pojechał pan gdzieś i nawet był pan w trudnej sytuacji, że mimo sprawności to nie wiem, nie mógł pan sobie poradzić w
no,
przestrzeni
niestety
miejskiej?
Tak, no bo niby jest przystosowane, no ale nie ma możliwości obsługi tego urządzenia, które jest jest urządzeniem, które pomaga nam w dostaniu się na górę, więc tutaj już trzeba było po prostu ominąć to całość, poprosić osoby trzecie gdzieś z tłumu i w ten sposób najprościej, najszybciej.
Czyli z tego, co pan mówi, to są udogodnienia, ale często to jest takie niefunkcjonalne, tak? Takie w
znaczy, połowie
zrobione.
Niekoniecznie funkcjonalne.
Że nie trzeba tylko
to,
zadzwonić.
To jest w ten sposób, że jest przystosowane, tylko niekiedy jest tak rzadko używane, że przestaje być sprawne w ten sposób. Mhm. A może też na tym etapie projektowania, gdyby to było w inny sposób zrobione, to może byłoby od początku praktyczne, bo na przykład wracając do naszego urzędu miasta, pamiętam, tu było 2-3 podjazdy, zanim trafił ten właściwy. Teraz jest piękny, ładny, zasłonięty, bardzo praktyczny, zawsze dostępny. Kiedyś był jeden podjazd, później drugi podjazd, później winda, platforma i dopiero teraz za czwartym podejściem jest zrobione tak, jak należy. Można było to ominąć, prawda?
Panie dyrektorze, cztery razy...
obsługi osób
Panie dyrektorze, ale cztery podejścia, za każdym razem koszty i czas. Dlaczego nie radzili się sobie wcześniej
z tym? Powiedziałem, w obiektach istniejących, zwłaszcza zabytkowych, to nie jest takie proste.
Ale może nikt nie zapytał, no bo jeżeli ktoś by zapytał pana Piotra, to by niepełnosprawni wam powiedzieli, jak to zrobić.
Nie była to kwestia niepełnosprawnych, bo my wiemy, że jedynym skutecznym rozwiązaniem wygodnym dla wszystkich jest winda. Natomiast znalezienie miejsca, gdzie można ją wbudować tak, żeby nie zniszczyć zabytku, nie jest łatwe i nie zepsuć jego obrazu.
Ale pan Piotr mówi, że był jeden podjazd, drugi podjazd, czyli no z podjazdami też sobie nie radziliście.
Wracając do wejścia
złośliwie zapytam.
Wróćmy do tego wejścia do budynku. To był tutaj ten problem, ale już jest zniwelowany.
No tak jak mówię, poszukiwania trwały długo. Ważne, że skończyły się rozwiązaniem, które cieszy wszystkich. Działa i niczego nie psuje w obrazie.
Teraz działa, ale bo być może to jest właśnie clue, ten mechanizm. Dlaczego tak długo się do tego dochodziło? Gdzie tam był problem na etapie projektowania? Nie wiem, no właśnie zabrakło konsultacji?
Nie, dobre pomysły nie przychodzą szybko do głowy i nie zawsze przychodzą do głowy.
Dyplomatyczna odpowiedź. Pani pełnomocnik już wspominała troszeczkę właśnie o tej świadomości związanej ze wspólnotami mieszkaniowymi, ze spółdzielniami, z codziennością osób niepełnosprawnych tam, gdzie mieszkają. Zaraz porozmawiamy o tym, jak dostosować mieszkania, ale tu jeszcze chciałem zapytać, panie dyrektorze, do państwa, na etapie właśnie, czy inwestor może liczyć na jakieś wsparcie, jeśli chce dostosować? Bo tu pani mówiła, że są obostrzenia, znaczy są nakazy pewne, ale czy są jakieś pieniądze, jakieś dotacje, czy miasto pomaga w dostosowaniu budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych? Jak to wygląda?
Znaczy miasto we własnym zakresie swoje budynki przystosowuje, mając świadomość takiej potrzeby. Natomiast nie, jest to obowiązek nałożony na inwestorów i jest to elementem kosztów każdej inwestycji. Ja jeżeli mogę jeszcze, chcę powiedzieć, że takim pilotażowym działaniem, które podjęliśmy, korzystając, że jesteśmy z tego w takim miejscu, a nie innym, przyszedłem do państwa tutaj, wychodząc z posiedzenia komisji odbierającej projekt przebudowy bulwaru filadelfijskiego. Za kilka lat, mam nadzieję, to miejsce, otoczenie tego miejsca zmieni swój obraz. I tutaj zdecydowaliśmy się, tak poważny projekt, bo obejmujący ponad 2 kilometry nabrzeża. Chcemy go zrobić tak, aby oczywiście to nabrzeże w nowym kształcie, w nowej formie było dostępne dla osób niepełnosprawnych. I ten projekt na etapie koncepcji poddaliśmy audytowi komisji, która zaproponowała projektantom rozwiązania.
I w tej komisji są osoby niepełnosprawne, tak?
Była to komisja złożona z osób niepełnosprawnych. Także
jak te udogodnienia będą wyglądały?
Również ułatwiające poruszanie się, a nie tylko takie, które wręcz umożliwiają poruszanie się, tylko ułatwiające, usprawniające.
Czyli co na przykład się pojawi?
Powinna się pojawić na przykład system informacji dla osób niepełnosprawnych. Jak się poruszać, jak się dostać. Pojawią się dodatkowe barierki, które zabezpieczą przed nieprzewidywanym zjazdem z rampy tam, gdzie osoby nie chciałyby tego zrobić. No to są drobiazgi takie, ale zależało nam na tym, aby wydane pieniądze na tą przebudowę nie budziły niedosytu również w tym zakresie.
Panie Piotrze, w tej chwili bulwar to jest miejsce łatwe dla osób poruszających się na wózku? Często pan tu się pojawia, czy
znaczy
to jest
się
problem?
Bywam tu dosyć często, ale trzeba kawałek podjechać. To jest jak z każdym jednym budynkiem, czy z jakimś obiektem. Osoba niepełnosprawna zawsze ma troszeczkę drogę wydłużoną, bo wejść albo wyjść nie jest tak wiele jak dla osoby sprawnej. Osoba sprawna wejdzie 2-3 stopnie i jest jest.
A gdzie pan musi podjechać, żeby trzeba jechać?
Na przykład trzeba dojechać tam do... Jest dwa zjazdy tutaj na bulwar. I dwoma zjazdami można zjechać i wjechać. A każda inna osoba po prostu w każdym punkcie, gdzie jest, na jakim tym sobie zejdzie po prostu schodkami, jest na miejscu.
Jest nadzieja, że będzie łatwiej. Pan dyrektor,
mam nadzieję,
tutaj...
że tak i wierzę w to, że tak będzie.
Pani pełnomocnik, jeszcze ważna kwestia. Inwestorzy faktycznie są jakby osamotnieni w tej walce o dostępność, czy są jakieś centralne pieniądze, może zarządu województwa?
Nie do końca, ponieważ... Zarząd województwa dysponuje również środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie środki przeznaczane są na roboty budowlane obiektów służących rehabilitacji. Co roku jakaś grupa otrzymuje te środki. W tym roku około 2 milionów zostało rozdysponowane i dzięki tym środkom również likwidowane w jakiś sposób są bariery architektoniczne, ale i nie tylko w komunikowaniu się również. Ja tylko przypomnę, ważne, że przy rozpatrywaniu w ogóle tych wniosków bardzo zwracamy uwagę na projekty i na dostępność właśnie tam zawarte i również oceniamy na miejscu. Ja chcę zaznaczyć, że przepraszam Piotrze, bardzo ważna jest ocena osób z niepełnosprawnością, ale już też wiemy z doświadczenia, że no też jest jakaś grupa osób też mające postaw troszeczkę roszczeniowy i to też trzeba sobie powiedzieć jasno, dlatego to, że ktoś ma taką dysfunkcję czy nie, to nie znaczy, że tylko pod tą dysfunkcję należy dostosować. My musimy zacząć budować przestrzeń uniwersalną, dostępną dla każdego, bo mamy osoby bardzo wysokie, niskie, szczupłe, grube, chude, poruszające się na wózkach, to trzeba po prostu wypośrodkować, żebyśmy znowu nie zapętali się i nie na przykład wykorzystując powiedzmy ocenę osoby z niepełnosprawnością pod tylko jej potrzeby, tak?
Pan trochę taki mechanizm, że część pana znajomych, może oczywiście. Panu czasami jest coś takiego, że chciałby pan za dużo, jest pan roszczeniowy?
Ja nie jestem roszczeniowy, ja sobie radzę z pan tymi barierami. Się dostosowuję do otoczenia. To otoczenie do mnie nie do końca, więc tutaj w tą stronę. Ale tak jak pani Maria wspomniała, tutaj faktycznie jest dużo osób, które są roszczeniowe i chciałyby, żeby to było tylko dla nich i za każdym razem dostępne. No nie idźmy w skrajności. Nie da się tego zrobić w taki sposób, żeby było wszystko idealnie, bo tak jak patrzymy szerszym okiem, no to dla każdej niepełnosprawności, dla każdej osoby, która porusza się w jakikolwiek sposób, musi to być dostępne i też musi być praktyczne. No i oczywiście też musi to wyglądać. No nie idźmy w skrajność i róbmy tak, żeby to było dla wszystkich.
Z jednej strony dostępność obiektów użyteczności publicznej, przestrzeni miejskiej, ale bardzo ważne jest, jakby ważna jest dostępność mieszkań, bloków, kamienic. Za chwilę pani Bożena, ale tutaj jeszcze pana Piotra dopytam, jakie są pana doświadczenia? Jest faktycznie problem z tym, nie wiem, z pozyskaniem dofinansowania, tych pieniędzy jest za mało, ludzie mówią, skarżą się, jesteśmy uwięzieni, bo nie możemy dostosować swojego mieszkania.
Po części mogę powiedzieć, że jest problem ze względu na to, że zależy w jaki sposób chcemy przystosować to mieszkanie, jakie bariery chcemy zniwelować, bo w takich budynkach mieszkalnych naprawdę, no ja wynajmowałem mieszkanie przez 4 lata. Miałem 3 schody i po tych schodach musiałem wjeżdżać, zjeżdżać. Bo to było mieszkanie wynajmowane, nawet nie miałem możliwości jego dostosować. Dopiero po tym, jak kupiliśmy sobie mieszkanie, wtedy można było dokonać takiej inwestycji, szukać pomocy, szukać projektu, żeby to zrobić.
Były pieniądze na to? Znalazł pan?
Tak.
To szybko się udało dostosować? No, bo niektórzy mówią,
po kolejnych 4 latach, tak.
4 lata to trwało.
Tak, kolejne, bo 4 lata wynajmowaliśmy i tam były schody i teraz kolejne 4 lata, zanim otrzymaliśmy możliwość zniwelowania tych
moich
prywatnych. A
dlaczego 4 lata? Co się działo?
No bo to jest jednak kolejka, są ludzie potrzebujący. Nie jest tak, że od ręki można dostać, chyba że ma się swoje fundusze, ale to też duże koszty, więc warto zasięgnąć takiej pomocy.
Jest z nami pani Bożena Miller, cierpliwie pani czekała z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, bo to jest ważna informacja, że w dofinansowaniu tej przestrzeni mieszkalnej tutaj jest pole do popisu powiatów, tak? Jakie państwo mają możliwości, komu przysługują te pieniądze, jaka to jest skala?
Tak, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie jest dział rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, który realizuje zadania właśnie z zakresu rehabilitacji społecznej. I dotyczy to dofinansowania na przykład w turnusach rehabilitacyjnych, ale także przede wszystkim właśnie rehabilitacji barier, rehabilitacji barier architektonicznych.
Skupmy się na tych barierach architektonicznych.
Tak, komunikowanie się i technicznych.
Dlaczego trzeba 4 lata czekać?
To nie do końca
Piotr.
Może, znaczy środki są zawsze ograniczone, tak?
Dla
przedstawienia skali na przykład powiem, że w tym roku 95 osób złożyło wnioski o przystosowanie mieszkań, o usunięcie barier, natomiast 45 wniosków zostało rozpatrzonych już pozytywnie
i pieniądze
się skończyły.
Czyli połowa osób z tego roku nie ma szans.
Tak,
na
natomiast te osoby mogą złożyć wnioski w przyszłym roku i wtedy będą miały jakby, poza innymi osobami oczywiście, którym też się to należy, będą rozpatrywane w pierwszeństwie.
Ale to
tak?
Są pieniądze gminne, samorządowe czy PFRON-owskie, centralne?
To są gminne, to są pieniądze, przepraszam, publiczne przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który przekazuje pieniądze samorządom wojewódzkim i powiatowym.
Pani dyrektor, dopytam, no, skoro starczyło pieniędzy dla 45 osób, to samorząd nie ma możliwości, żeby jakoś wesprzeć te pozostałe osoby?
Nie, tutaj samorząd możliwości takiej nie ma, bo de facto bariery likwidowane są właśnie ze środków PFRON-owskich i od wielu lat...
Ale prawo nie dopuszcza do tego, żeby miasto jakoś się dołożyło?
Tutaj nie ma takiej możliwości, prawnej możliwości, żeby miasto to finansowało.
Natomiast nawet gdybyście chcieli, rzeczywiście, tak? To nie ma prawnej możliwości?
Nie ma możliwości takiej. To są pieniądze, które są przeznaczane i dedykowane właśnie na likwidację barier w mieszkaniach u osób fizycznych. Środki, które są przekazywane z PFRON-u, one są dzielone właśnie, tak jak tu pani Bożena mówiła, z przeznaczeniem na likwidację barier, z przeznaczeniem na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. I tych środków niestety każdego roku jest za mało.
I to jest tak, że tych pieniędzy jest z każdym rokiem coraz mniej? Bo też pojawiają się takie głosy.
Nie, tych pieniędzy nie jest z każdym rokiem mniej. Można powiedzieć, że nieco więcej każdego roku tych środków jest przekazywane.
Chociaż pani ma tutaj tabelkę, z której wynika, że było kiedyś 300 tysięcy, tak?
To był 2012 rok, było 300 tysięcy, ale od 2013 roku w zasadzie utrzymuje się na poziomie 200 tysięcy. Nawet w 2015 było 215 tysięcy.
Łącznie te środki, które są przeznaczane z PFRON-u, one oscylują mniej więcej na tym samym poziomie. Niewiele są zwiększane, bo z reguły PFRON jeszcze, jeżeli zostają pieniądze, to w ostatnim kwartale te pieniądze przekazuje samorządom. Jednakże te pieniądze są dzielone na zadania, które są realizowane, bo tych zadań jest kilka w ramach tych
te
środków finansowanych.
Te 200 tysięcy dzieli się na te różne zadania?
Nie.
200 tysięcy na
akurat tutaj
bariery.
Tyle pieniędzy na bariery architektoniczne, ale są też środki przeznaczane, jak mówiłam, na turnusy rehabilitacyjne, na inne zadania związane właśnie z realizacją działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach środków PFRON-owskich też jest rehabilitacja zawodowa finansowana dla osób niepełnosprawnych.
Ale z jednej strony próbuję to zrozumieć. Tyle się mówi o tym, żeby nie izolować tych ludzi, żeby otwierać przestrzeń, a tu słyszymy, że tylko połowa rocznie osób może uzyskać pieniądze.
Niestety tutaj cały czas postulujemy o zwiększenie środków na te działania, bo te środki są niewystarczające i to nie tylko w Toruniu. W całym kraju niepełnosprawni mają ograniczone możliwości.
Pani rzecznik, to jest też tak, że osoba niepełnosprawna musi mieć wkład własny, prawda? 20%? Tak to wygląda? Tak jest.
Tak, musi mieć.
Osoby niepełnosprawne, które na przykład nie pracują albo mają, nie wiem, rentę, są na utrzymaniu rodziny, to w ogóle stać na ten wkład własny?
To zależy od inwestycji, bo jeśli, nie wiem, robimy małą inwestycję typu, nie wiem, likwidacja barier w łazience, czyli dostosowanie, to nie jest jakiś większy, duży koszt, ale na przykład
zróbmy jakiś duży
zjazd, który kosztuje 30-40 tysięcy, czy winda, która jest w jakichś kosztach 50-60 tysięcy.
I tutaj to jest ponad 10 tysięcy wkładu własnego.
Wkładu własnego, to faktycznie niektóre osoby mają duży problem z tym i no, muszą szukać tych pieniędzy w różny sposób, po rodzinie, odkładać, ewentualnie nawet brać pożyczki tylko dlatego, żeby zrealizować tą inwestycję, bo to jest coś, co...
A część osób pewnie nie realizuje, no bo ich nie stać, tak?
No nie wiem, nie zdarzyło mi się spotkać osoby, która złożyła wniosek i dążyła do tego, żeby zlikwidować bariery i się z tego wycofała, gdy już dostała jakąś odpowiedź, że dostanie dofinansowanie tej reszty.
Jak się czeka 4 lata, to można sobie uzbierać.
Dokładnie tak,
to
jest tutaj
z czego. Pani dyrektor, jesteście w stanie wspierać takie osoby, których nie stać na ten wkład własny, czy też nie ma takich prawnych możliwości?
Tutaj muszę powiedzieć, że jest wiele organizacji pozarządowych, które bardzo wspierają osoby niepełnosprawne. I właśnie jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych dodatkowych środków, które są niezbędne do wkładu własnego, to te poprzez te organizacje osoby niepełnosprawne pozyskują najczęściej ten wkład.
Znaczy ja tutaj jeszcze, jeżeli mogę dopowiedzieć, to to, że zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznie oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zarówno samorząd wojewódzki, jak i samorządy powiatowe w kompetencji otrzymało bardzo dużo zadań. Natomiast środków finansowych w ślad za tym Państwowy Fundusz przeznacza nie za dużo, czyli mniej. Chociażby samorząd województwa w roku 2017 otrzymał o 100 tysięcy mniej. A przypomnę, że dofinansowujemy nie tylko roboty budowlane obiektów służących rehabilitacji, ale również tworzymy miejsca pracy w zakładach aktywności zawodowej po to właśnie, żeby przygotować osoby z niepełnosprawnością do wyjścia na otwarty rynek pracy, żeby one mogły zarabiać na siebie w przyszłości, ale również przekazujemy w ramach konkursu ogłaszanych organizacjom pozarządowych na realizację różnych przedsięwzięć takich
pięknych. Czyli można pokusić się o taką tezę, że z jednej strony mówi się o tym, że to jest racja stanu, żeby żeby otwierać przestrzeń, budować obiekty dla wszystkich, żeby ludzi niepełnosprawnych nie izolować, ale za tym idą coraz mniejsze pieniądze, czyli tak naprawdę ta skuteczność się obniża?
To znaczy, ja powiedziałam o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast tutaj warto dalej przypomnieć, że mamy w dyspozycji inne środki, chociażby środki unijne, to co powiedziałam na początku. Jeżeli ktokolwiek wnioskuje, to musi założyć w swoich projektach tą dostępność. Natomiast tak jak pani dyrektor tutaj Miłoszewska powiedziała, no niestety, jeżeli chodzi o likwidację barier dla indywidualnych osób, no to w mieszkaniach indywidualnych, brakuje. No to po prostu tych środków nie ma i nie ma innych możliwości.
Już o tym, bo powoli musimy kończyć. Pani Bożeno, docierają do Was faktycznie takie głosy, że jest kolizja między na przykład osobami niepełnosprawnymi a mieszkańcami, że nie mogą na przykład dostosować swojego mieszkania czy wyjazdu, bo się ludzie nie zgadzają, to jest problem.
Znaczy, na pewno istnieje taki problem, ale zawsze jest tak, że jeżeli mają być usuwane bariery, to musi być zgoda właściciela mieszkania, tak samo zgoda spółdzielni mieszkaniowej. I one docierają do nas, ale dzięki Bogu jest ich coraz mniej.
Tak, udaje się jakoś te zapalne sytuacje rozwiązywać?
Tak.
Pani Mario, wygląda to dobrze?
Ja innego jestem doświadczenia. Niestety takie sytuacje mają miejsce i ja tu apeluję jak gdyby do sąsiadów wzajemnie, że każdy z nas może być kiedyś niepełnosprawny i ważne jest jednak to podejście z dużą dozą empatii do osób, które wokół nas mieszkają.
Ale także... jakie są argumenty tych ludzi, którzy mówią nie zgadzam się na ten
nie
wyjazd,
nie,
bo nie?
Prostu.
Naprawdę
nie
takie
nie.
argumenty?
Tak, dosłownie. W związku z tym duża rola również jest być może mediatorów tutaj.
A państwo się jakoś włączają? Jest pani pełnomocnikiem zarządu województwa.
Chcemy tutaj pomóc rodzinom, które mają tutaj
Ale faktycznie nie jeździ pani na miejsce, czy pani urzędnicy spotykają się z ludźmi?
To znaczy, może nie aż tak do końca, ale próbujemy tutaj rozwiązywać ten problem z zarządcami obiektów, z prezesami tych spółdzielni. Mam nadzieję, że uda nam się z korzyścią dla osób z niepełnosprawnością to załatwić, ale takie sytuacje mają miejsce i tak jak jeszcze raz podkreślam, spójrzmy też na siebie, wśród nas. No każdy z nas ma jakąś dysfunkcję, jakąś niepełnosprawność i tak naprawdę nie ma co zaczeciwiać się na sąsiada obok, tylko dlatego, że mi się nie podoba. Jednak dążmy do tego, żeby ta przestrzeń, zwłaszcza w tych blokach, w mieszkaniach takich, tych wielorodzinnych, była dostępna, bo co z tego, że zlikwidujemy barierę w mieszkaniu danej osoby, skoro
jak
ona
ktoś
i tak
tego
nie
mieszkania
może
nie może wyjechać
poza
czy wyjść.
Swoje mieszkanie.
I już zupełnie na koniec przypominamy, działa witryna niepełnosprawnik.pl, tak? Zachęcamy, żeby wejść na tę stronę.
www.niepełnosprawnik.pl.
Ponad 300
Zachęcamy.
Obiektów z Bydgoszczy, zaudytowanych z Torunia, zaudytowanych z informacjami o dostępności. Bardzo Państwu dziękuję. To była audycja Jaki Region? Dziś ze skweru oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu. Maria Drescher, Bożena Miller, Izabela Miłoszewska, Piotr Barczuk, Adam Popielewski byli Państwa i moimi gośćmi. Do usłyszenia mówią Sławomir Nowak i Michał Słowacian.